historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Przelipiak.
Cześć, nazywam się Wojtek Przelipiak, a to jest kolejny odcinek historii warszawskiej popkultury. Dzisiaj trochę o tym i trochę o tym. Czyli kasety magnetofonowe, kasety VHS i popkultura czasów przełomu lat 80. i 90. Tak jak w każdym odcinku, wyjątkowi goście, wyjątkowe miejsca. Dzisiaj dowiecie się m.in. co łączy miejsce za mną z Michaelem Jacksonem. Jaka była kaseta pierwsza wydana legalnie w Polsce, kaseta VHS, kaseta wideo. I czy wciąż jeszcze można kupić kasety magnetofonowe. Specjalni goście, specjalne miejsca, Wojtek Przylipiak, zapraszam.
To był rok, w którym po raz pierwszy odbył się Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. I rok, w którym nad swoją debiutancką płytą pracowali Beatlesi, nad płytą Please Please Me. W tym samym roku, czyli 63, na targach w Berlinie koncern Philips pokazuje takie cudo. Kasetę, oczywiście nie kasetę Franka Kimono, ale kasetę, nowy nośnik muzyczny, który no można chyba bez cienia wątpliwości powiedzieć, że zmienił popkulturę. Po pierwsze, był to nośnik zgrabny, mały, łatwy w użyciu. Można było słuchać kaset w samochodach, dzięki Walkmanom nawet podczas biegania. Po drugie, to była nowość i bardzo ważna rzecz, w przeciwieństwie do wtedy obowiązującego nośnika, czyli płyty winylowej, analogowej, że można było wielokrotnie na tej kasecie nagrywać i fani sami mogli nagrywać na kasecie, robić składanki, przegrywać, czyli stali się trochę takimi DJ-ami, więc faktycznie to był nośnik, który no, opanował, może nie dość szybko, ale w latach 80. przede wszystkim rynek, bo 80. bodajże drugi rok to jest ten rok, w którym sprzedaż kaset przewyższyła sprzedaż płyt winylowych. Trzeba też pamiętać, że piractwo było no, wszechobecne do połowy lat 90. Mówię do połowy, bo w 94 roku weszła ustawa o prawie autorskim i to zmieniło drastycznie świat piractwa w Polsce, który rok wcześniej były takie obliczenia mówiące o tym, że 90% płyt sprzedawanych w Polsce to są piraty. Później ta liczba spadła do 30% i kupowało się oryginały, które bardzo często się wyróżniały. Stosowano różne techniki, na przykład jakieś hologramy albo jakieś takie dodatki. Tu mam oryginalny dodatek do kasety zespołu Hey z ich autografami, zresztą z autografami członków zespołu. Więc takie rzeczy się też zdarzały. No ale gdzie można było to kupić? No przede wszystkim mi się to kojarzy z rynkami, jakimiś bazarami, bo tam niestety też kwitło piractwo. W Warszawie to oczywiście był stadion, dzisiaj nazywany Narodowym. Ale było też kilka wyjątkowych sklepów. Na pewno fani muzyki metalowej przede wszystkim pamiętają słynną Dziuplę na Pradze, która no, już w latach 80. istniała i tam można było kupić właśnie kasety, ale też winyle, jakieś koszulki. Takie rzeczy można też było kupić w innym takim popularnym sklepie Ryk w przejściu przy dworcu centralnym. Była też taka słynna budka hali Mirowskiej. No i oczywiście sklep Digital naprzeciwko Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie działała też wypożyczania kaset wideo, ale właśnie też sprzedaż kaset i taka przegrywania powiedzmy kaset, bo to też było dziwne, że można było w sklepie zamówić sobie po prostu przegranie na czystą kasetę jakiegoś albumu. Tak też się działo. Albo też wysyłkowo takie firmy działały. Digital miał zresztą też swoją drugą siedzibę w Warszawie. Ale a propos Digitala, to jeszcze usłyszycie pewną bardzo ciekawą historię. Myślę, że na koniec. A teraz przenieśmy się i poznacie historię kaset też związanych z Warszawą, czy tego medium. Dzięki wyjątkowemu gościowi z wyjątkowego miejsca, bo Muzeum Kaset, do którego serdecznie Was zapraszam i jego no osoba, która wymyśliła muzeum i dalej prowadzi. Posłuchajcie, myślę, że tej bardzo ciekawej rozmowy.
Witam serdecznie, Cezary Molski, pomysłodawca i twórca Muzeum Kaset w Piasecznie, w którym się dzisiaj znajdujemy. Miejsce dla mnie wyjątkowe, ponieważ o tych sprzętach, które się w tym tutaj znajdują, te kasety, które są za mną, marzyłem jako dziecko. Część z nich pozyskiwałem na Jelonkach w Warszawie, bemowo Jelonki w Warszawie, ze śmietników. Naprawiałem, tam tak uczyłem się elektroniki z moim kolegą Piotrkiem z podstawówki. No i potem rozwijałem to hobby związane z elektroniką, ale także rozwijałem to hobby związane z muzyką. Ponieważ, i tutaj nie zapomnę, jak dyskutowałem albo jak próbowałem wykazać wyższość Def Leppard na Deep Purple. Gdzie okazało się, że oczywiście Piotrek miał rację, bo Deep Purple może być lepsze, ale w swoim nurcie. Def Leppard cały czas jest w moim sercu, jest numerem jeden i tych numerów jeden jest bardzo dużo. Ale to w sumie o tyle dobrze, że za każdym razem mam możliwość wybrania takiej muzyki, która przywołuje najlepsze wspomnienia, bo właśnie tym zajmujemy się Muzeum Kaset. Muzeum Kaset jest po to, żeby przywołać wspomnienia, nie po to, żeby mieć największą kolekcję kaset magnetofonowych w Polsce, nie po to, żeby mieć największą kolekcję kaset VHS i innych kaset, bo tych nośników kasetowych było bardzo dużo magnetycznych. Natomiast tu chodzi o to, żebyśmy spotykali się z takimi ludźmi, którzy chcą te kaset słuchać, którzy wiedzą, jaką mają wartość, którzy wiedzą wartość emocjonalną, nie wartość tylko i wyłącznie z OLX-a czy innych portali, tylko właśnie, żeby spotykać ludzi i tworzyć taką społeczność, która będzie chciała żyć tym światem analogowym. Pierwsza kaseta to Joyride, Luke Sharp, Roxette. Biała okładka i to była taka kaseta kupiona w sklepie. To też jest bardzo ważne, bo musimy, że tak powiem, dochodzenie do sklepów to był proces. Pamiętam za $1, był taki Pewex w Mokotowie, niedaleko Warszawianki. Nie przypomnę sobie teraz nazwy ulicy, chociaż powinienem pamiętać, chociaż moi rodzice też będą pamiętali lepiej. Dlaczego? Dlatego, że to taki Pewex bardzo nietypowy, ponieważ tam zjeżdżały z różnych Pewexów z Warszawy, nie tylko, można było kupić AGD. Dużo AGD, pralki, lodówki, inne rzeczy zagraniczne, ale delikatnie uszkodzone. I ponieważ tam wtedy rodzice zajmowali się kupowaniem, jak dziś pamiętam, lodówki Westfrost, która przeżyła wszystkie lodówki i przeżyje pewne kolejne, które były nowe, to wówczas ja zajmowałem się gablotą z takim właśnie szklaną, który podobnie tutaj mamy w muzeum i tam było wyłożone różne kasety. No i właśnie była kaseta Roxette, Luke Sharp, a ponieważ to była taka lekka muzyka popowa, ale z dominacją też gitary, więc kojarzyłem. No bo oczywiście mieliśmy dostęp też do MTV, gdzie człowiek, że tak powiem, kojarzy już nazwy poszczególnych zespołów, a pewne zespoły były grane, popowe były grane częściej niż rockowe. I to była taka pierwsza kaseta, która w pełni świadomie była kupiona. Dlaczego w pełni świadomie? Dlatego, że też była kupiona za dolara. To znaczy, dolar miał tą wartość w sobie, że mogłem go zamienić na podstawowego matchboxa. Dokładając jeszcze $1, mogłem kupić bardzo ciekawe rzeczy inne, które chciałem mieć, które były za granicy, które zwyczajnie były pokazywały ten piękny, kolorowy świat, ale wybrałem coś innego i to wtedy była ta kaseta. Natomiast bliżej mnie, czyli z Jelonek Warszawskich, które teraz znajdują się w dzielnicy Bemowo, potem była gmina wcześniej Bemowo, to oczywiście bliskość Hali Wola, no i słynnych budek, tak zwanych szczęk, które tam przy Hali Wola otaczały Halę Wola z dwóch stron. Od strony zachodniej i od strony północnej. I tam były dwa stoiska, gdzie na takich stojakach, raz że okrągłych, tak jak tutaj też mamy przed muzeum, jak i na takich dużych stołach pojawiały się kasety najczęściej firmy Takt. I że tak powiem, tam trzeba było znać się albo próbować kupować nowe kasety. Z tej hali, będąc już trochę bardziej świadomym, bo tam chodziłem też po zakupy, więc stąd to było blisko, mieliśmy niedaleko Plac Kasztelański. Takie bardzo ciekawe miejsce pomiędzy ulicą Górczewską a Człuchowską i tam był wyspecjalizowany sklep elektroniczny, który miał rzecz charakterystyczną, to znaczy sprzedawał bardzo dużo sprzętów Aiwe. A tej Iwy, która jeszcze nie została przejęta przez firmę Sony. I tam też mój brat kupił wspaniałego Walkmana Iwy, który pod każdym względem był lepszy od mojego sprzętu Sony. Na to się zaczęła ta rywalizacja, na to i tą rywalizację przegrywałem pod wieloma względami, oprócz jednej. To znaczy Iwy, jak upadając, faktycznie ją upadła i ona się po prostu, te obudowy były słabe. Sony były tutaj bardzo mocno, idzie to odporne, czy upadko odporne, bo tak można by powiedzieć. Natomiast co tam jeszcze było? Właśnie tam było też bardzo ciekawa zbiór, tak jak był dobór tych sprzętów, tam był też bardzo ciekawy zbiór kaset i tam można było naprawdę rozwijać się muzycznie. To już było, że tak powiem, ten sklep był prowadzony nie, że tak powiem, dla wszystkich, tylko był dla osób, które, nie może nie koneserów, ale osób, które faktycznie szukały w różnych gatunkach swoich pewnych nowości i tam też pojawiały się kasety oryginalne. Oryginalne, ale zachodnie. To znaczy, to tutaj pamiętajmy o tym, że to rok 94, gdzie wchodzi ustawa o prawie autorskim, to rozgraniczyła, co było nie tylko hologramem, to co było oryginalne czy nieoryginalne, ale tam chciałbym może też było kupić kasetę z zachodu i faktycznie te kasety brzmiały zupełnie inaczej, w sensie ta głębia dźwięku i jakość dźwięku była też zupełnie inna. No i potem wcześniej nagrania właśnie miałem okazję zabrać się z bratem, ponieważ tak jak tutaj w gablocie mamy katalog sklepu Digital, który nie bez kozery znajdował się vis-a-vis Muzeum Narodowego. Można powiedzieć, że to był narodowy sklep, który przegrywał z płyt CD na kasetę i tam można właśnie było sobie wybrać w katalogu na dane okres płytę, którą można potem właśnie, bo dając kasetę, można było sobie, czy kupując kasetę u nich na miejscu, można było sobie zgrać. I to był taki level i osób, i miejsca, i ekspozycji, którego nie zapomnę. W sensie to było tak profesjonalne, te stojaki, te zagraniczne, które ja znałem chociażby z Berlina Zachodniego, bo miałem okazję. Wyjątkowość kasety to jest, że tak powiem, trochę indywidualna i to trochę oczywiście wspólnych cerk możemy też wyróżnić. Na pewno kaseta była nośnikiem mega powszechnym. Dla mnie pierwsze takie spotkanie z kasetą magnetofonową, gdzie nie widzimy, bo jesteśmy teraz przytłoczeni obrazami, tak? Różnymi obrazami, ale ta grafika, że to je dominuje, to oczywiście było to, że tu ta grafika była stała i ona to też coś wyrażała, że okładka wcześniej płyty, potem kasety, w tym właśnie w takim wymiarze bardzo portable, czyli takim przenośnym, takim, gdzie mogliśmy właśnie to schować dowolne miejsce, na dowolnej kieszeni, plecaka i tak dalej, to po prostu powodowało to, że musimy mieć zawsze ją ze sobą. Więc tworzyło taki to związek osobisty. Dodatkowym elementem osobistym, o którym zacząłem mówić, to jest to, że mój tata pracując w Niemczech, czasami nie było go rok, przesyłał cyklicznie na kasetach Aqua, czarnych kasetach Aqua z niebieską taką obwódką, więc jak dziś właśnie widzimy to, jak człowiek zapamiętuje, jak nie jest przytłaczany dużą ilością bodźców wizualnych, otworzyłem nagranie, tak jakby tata rozmawiał z poszczególnymi osobami. Rozmawiał z mamą, rozmawiał z moim bratem starszym i rozmawiał ze mną. Mówił do mnie na tej kasecie. I to było coś, co powodowało, że moja wyobraźnia, moje emocje, że tak powiem, zupełnie znajdowały się w innym miejscu niż w chwili obecnej, kiedy słucham jeden w samochodzie, YouTube'a, czy Spotify'a, czy czegoś zupełnie innego. Drugim elementem jest to, że jeżeli coś stanowi wyzwanie, czyli coś trzeba, tym bardziej coś dobrego stanowi wyzwanie, czyli coś trzeba kupić, bo coś jest dostępne, no jak były kasety dostępne już, mówiłaś, urodziłem w roku 80, więc niby te niedobory mniej mnie trochę dotykały, ale jednak zawsze to, że tak powiem, marzenie o tym, żeby mieć kasetę Sony do nagrywania własnego, tworzenia własnych, to było coś, gdzie trzeba było zebrać te pieniądze, więc każda ta wysoko podniesiona poprzeczka w pewien sposób powodowała to, że zdobycie tego powodu, ta relacja była bliższa. To nie było na zasadzie takie, że ja sobie kliknę na telefonie to i nawet nie wiem, kiedy te pieniądze zeszły i kiedy to przychodzi, a jak mi się nie podoba, to po prostu to odeślę. To była maksymalizacja utylitarnego podejścia do tych rzeczy. O te rzeczy dbaliśmy, o te rzeczy, czyli też nagrywając, żeby to wszystko było, że tak powiem, tworzyło pewną całość, więc człowiek siedział przy radiowej trójce i w odpowiednim momencie naciskał pauzę, żeby wyciąć, żeby jak ten głos wchodził prezentera, żeby to wszystko było, tworzyło pewną całość. Miksowało się, przesuwało się tam troszeczkę tą taśmę, żeby to cofnąć, więc to była tysiące małych rzeczy, które wynikały z tego, że właśnie nie można było tego kliknąć, czy poddać, nie wiem, złożenie kasety, składanki za pomocą AI, czy czegokolwiek innego programu, które są w chwili obecnej, które nam tworzą tak, jak chcemy. Więc to powodowało to, że za każdym razem to wymagało poznawania, a to poznawanie wciągało coraz bardziej. Czyli jeżeli coś, ten dźwięk był niewłaściwy, nie taki jak z kasety oryginalnej, to trzeba było sprawdzić głowicę, trzeba było dowiedzieć się, jak ją ustawiać. Trzeba było dowiedzieć się trochę więcej o tym sprzęcie. Więc to powodowało, że dostawaliśmy wiedzę, ale wiedzę praktyczną, którą się potem stosowało, którą obecnie się przydaje właśnie przy naprawach tych sprzętów. I w chwili obecnej oczywiście jest to ogromny sentyment, natomiast i ta możliwość, którą mamy jako ludzie dorośli, to, że możemy te kasety nabyć. Oczywiście one są czasami bardzo drogie, jak są unikalne albumy, ale jesteśmy w stanie to zdobyć i, że tak powiem, czyli tak naprawdę wypełnić tą pustkę, którą mieliśmy, kiedy nie można było, jako dzieci czy młodzież, żeby nie można było wtedy mieć tego wszystkiego, bo właśnie te ceny były dość wysokie. Natomiast jest jeszcze właśnie ta jedna rzecz, że zupełnie inaczej rozmawiać z osobami, które rozumieją świat analogowy. Nie tylko ten kasetowy, ale też ten płytowy. Zupełnie inaczej się rozmawia. My jednak jesteśmy w stanie docenić to, co było, wybrać tego, to, co najlepsze i połączyć to z tym, i to jest, jesteśmy chyba ostatnim takim pokoleniem, bym powiedział, 40-50-latków, którzy będą w stanie połączyć to z przyszłością. Czyli to, co już korzystamy z telefonów, tego się też nie chcemy wyzbyć, ale jesteśmy w stanie połączyć te dwie rzeczy. Wiemy, na czym polega jakość. I to jest ta rzecz, którą widzimy na każdym etapie, od telefonu komórkowego poprzez samochód, skończywszy na właśnie różnego rodzaju odtwarzaczach, że te sprzęty starsze nie działały do końca gwarancji albo gwarancji plus. Tylko one działają do tej pory, wymagają oczywiście czasami pewnego rodzaju pewnych zabiegów kosmetycznych, czy minimalnych, czy też większych, ale one są w stanie żyć dalej. I jeżeli pomyślę sobie w ten sposób i sobie utożsamię, że ta kaseta, i tak staramy się tutaj, może być takim też, mimo że już może kiepskiego jakości taśmą, ale może być też pewnym symbolem tych czasów, wspaniałych czasów, bym powiedział, w postaci takich przyborników dla dzieci, które robimy w czasie zajęć upcyclingowych, to niech będzie, bo to będzie nas łączyło. Może wybierać dwie rzeczy tutaj z całości, tak na szybko, z tysiąca kaset, które mamy za mną i sprzętów, które tak tutaj też mamy w dyspozycji, pokażę, może poczęstować się w naszym muzeum Walkmanem. Przyjdzie sobie, wybierze sobie słuchawki i wybierze Walkmana. Co łączy te dwie rzeczy? Łączy Berlin Zachodni. Tutaj mamy kasetę Bichtyca, gdzie oczywiście utworem otwierającym jest Berlin Zachodni, który przeżyłem, tak jak wspomniałem, 88 rok. Pamiętam Friedrichstrasse, S-Bana kończyła swój przebieg i tam się wysiadało, przychodziło się do zupełnie innego świata i w tym zupełnie innym świecie kupiłem pierwszego Walkmana z trzema przyciskami, jeszcze w tym przypadku od Turków. Pozdrawiam, że tak powiem, bardzo miłych sprzedawców z dawnego Berlina Zachodniego. I potem, że tak powiem, na koniec szkoły podstawowej za dobre wyniki w nauce miałem możliwość wejść do sklepu Sony, którego zapach do dziś pamiętam, niestety nie jestem w stanie się nim podzielić. Wspaniały sklep Sony, gdzie spośród modeli były modele, o których się marzyło, ale to były modele dostępne, bo musiałem mierzyć siły na zamiary, głównie portfela mojej mamy. I pojawił się ten oto Walkman. Ten Walkman, jak widzimy, ma skalę analogową, natomiast co jest ważne, to jest to, że tego Walkmana na początku funkcjonowania w portalu Allegro sprzedałem, A jakiś całkiem niedawno temu, bodajże około roku czy półtorej, odkupiłem go na Lixie od osoby, której tego Walkmana sprzedałem. Jak widzimy, to jest tutaj takie charakterystyczne, zawsze, że sprzęty, które były na rynku niemieckim, miały taką charakterystyczną tutaj, chyba taką trąbkę, chyba, która symbolizowała mi się też oclenie, czy wprowadzenie na obszar celny niemiecki. Natomiast ważne jest to Walkman, jak sprzedawałem, sprawny. Jest powrotem niesprawny, po wymianie paska i cały czas działa. Natomiast oczywiście na nim słuchałem przegranych na kasetę Sony. Niestety nie miałem oryginału tego albumu Big Cyca, natomiast to on ukształtował mnie pod względem, że tak powiem, bardziej nastawienia społeczno-politycznego, czyli takiej trochę właśnie kontestacji, też polecam ten utwór tutaj, kontestacja to jest dobre na wakacjach, czyli w tym przypadku mojego nastawienia do rzeczywistości, czy można ją kontestować, czy też nie, czy należy, że tak powiem, poddawać się mainstreamowi, jak się z tym kończy, i to takie podejście trochę punkowe, to, że tak powiem, grało we mnie w różnych stadiach mojego życia. Ile te piosenki do tej chwili pamiętam i polecam wszystkim, żeby znaleźć swoją piosenkę na tej ścianie, swoją album, piosenkę na tej ścianie lub też tak powiem, na zapleczu, ponieważ to jest tylko 10 tysięcy kaset, więc w takim razie zapraszamy, żeby poszukać swoje także w naszym systemie jeszcze takim quasi informatycznym, ale już niedługo mam nadzieję, że w pełni zdigitalizowanym.
W przypadku kaset istotne są jeszcze bardzo dwie rzeczy. Pierwsza to cały fantastyczny świat okładek, i tu myślę o pirackich wydaniach. Zobaczycie w tle kilka przykładów. Tu w ręku mam akurat muzykę, soundtrack z filmu Top Gun. Były to bardzo często autorskie jakieś projekty wydawców. To są dzisiaj absolutnie perełki. Ważne jest to, trzeba powiedzieć, że kasety wciąż się ukazują. Tu mam na przykład bardzo fajny zagraniczny zespół Algiers. Kasety są też wydawane w Polsce przez, nie wiem, SP Records, przez Gad Records. Mam od nich chociażby kasetę z muzyką z serialu W Labiryncie. Kasety się cały czas ukazują, całe szczęście. No właśnie, ale na czym je słuchać? Na czym słuchaliśmy? Oczywiście klasyk to był Kasprzak, taki jaki tu stoi z tyłu, ale też Walkman. Walkman pojawił się dzięki koncernowi Sony w latach 70., pod koniec lat 70. Stał się bardzo popularny w latach 80. Można także dzięki chociażby filmom, bo przecież Michael J. Fox, czyli Marty McFly w Powrocie do przyszłości chodził z Walkmanem, Julia Roberts w Pretty Woman, Kevin Bacon Footloose, nawet chyba na plakacie albo na zdjęciu z Walkmanem. No my też zawsze w Polsce marzyliśmy jednak o zagranicznych Walkmanach, mimo tego, że ukazał się też polski, to jest akurat polski Walkman Kajtek, produkowany przez zakłady radiowe Kasprzaka w Warszawie pod koniec lat 80. No niestety już wtedy jakby zalatywał trochę myszką i był dużo słabszej jakości niż zagraniczne odpowiedniki, cały z plastiku, na 4 baterie, które bardzo krótki czas wytrzymywały, słaba jakaś mechanika. On do dziś działa, żeby było śmiesznie, i dalej jest, dalej produkowany. Już oczywiście nie, był produkowany w różnych kolorach, ale jednak jak dzisiaj słucham, to słucham też chociażby na Walkmanie Sony.
Historia warszawskiej popkultury.
A teraz, jak widzicie, zmieniamy nośnik. Tak jak kaseta magnetofonowa zmieniła świat muzyki, odbioru muzyki, tak taka kaseta zmieniła świat kina, filmu, telewizji. To jest kaseta VHS. Tu akurat przykład cudownego tłumaczenia polskiego tłumacza. Film Terminator, czyli Elektroniczny Morderca, zresztą pod takim tytułem też był wyświetlany w kinach. Był grudzień 83 roku. W cudownym programie Sonda, Kurka i Kamińskiego, padają takie zdania. Prawdziwa rewolucja, która dotyczy nas głównie jako ludzi produkujących telewizję, jest w notowaniu i odtwarzaniu zupełnie innego sygnału obrazu. Użytkownika interesuje wyłącznie to, żeby mógł wcisnąć jakąś tam paczkę do swojej maszynki, żeby mógł nacisnąć i żeby to grało. Co więcej, chciałby, żeby istniały możliwości manipulacyjne obrazu, zatrzymać, cofnąć, przyspieszyć. I właśnie w tym programie w 1983 roku panowie Kurek i Kamiński pokazują kasetę VHS, pokazują Magentowid. Kasetę, która pojawiła się na rynku 7 lat wcześniej, dzięki koncernowi JVC. W tej samej zresztą sądzie pokazali inne dwa formaty zapisu VHS, Betamax i Video 2000, no, które przegrały jakby walkę na rynku z VHS-em. Tu nie chodziło o to, że VHS był, czy kaseta wideo VHS taka, była lepsza jakościowo na przykład od Betamax, bo nie była. Ale chodziło też o to, że VHS, koncern GVC wypuścił bez opłat licencyjnych. Natomiast Video 2000 chociażby, czy Betamax jednak miał być upuszczony z opłatami licencyjnymi. Co już powodowało, że no więcej firm jakby mogło uczestniczyć i chciało w świecie takiej kasety. Z jakością wygrała też łatwość kopiowania i dystrybucji, no bo to był po prostu była taka tańsza kaseta i zapewniała dłuższy czas zapisu. To też było bardzo, bardzo, bardzo istotne. No i do sukcesu też tego typu nośnika jakby rękę przyłożyły pożyczalnie, które w Polsce zaczęły powstawać w latach 80. Taki boom to są lata 90. No i oczywiście nie brakowało ich też w Warszawie. One były w bardzo różnych miejscach, czasami były nawet w jakiejś szatni lokalu, czasami gdzieś tam w piekarni. Bardzo często ludzie wypożyczali trochę jakby domowo, nie mając jakiejś swojej siedziby, po prostu mieli kilka czy kilkadziesiąt kaset w domu i tak się to zaczynało. No ale też w latach 90. rozpoczęła działalność wyjątkowa wypożyczalnia kaset, która nazywa się TAO. To jest w Warszawie na Mocinach. Zresztą mam nawet kartę wypożyczalni TAO. Tak wygląda. Tak zresztą wyglądają stare karty z wypożyczalni, bo w takiej wypożyczalni się używało specjalnych kart, żeby wypożyczyć jakiś film. Ale dlaczego mówię akurat o TAO i o wyjątkowej wypożyczalni w Warszawie? Ponieważ ona działa, wyobraźcie sobie, do dziś. Oczywiście dzisiaj to głównie skupia się na płytach DVD czy Blu-rayach, ale ma też kilka kaset VHS i jak mnie przekonyło w rozmowie jej wspaniały prowadzący, no po te VHS-y ludzie zaczęli wracać. Więc myślę, że to będzie cudowna teraz opowieść właściciela wypożyczalni TAO, która, tak jak mówiłem, od 90 bodajże pierwszego roku wciąż funkcjonuje w Warszawie, więc serdecznie Was zapraszam.
Nazywam się Piotr Sadowski. Prowadzę tą wypożyczalnię od 1991 roku, także to już 33 lata, 34 rok się zaczyna. Tak. To była całkowita nowość, że można było cokolwiek zmienić w przekazie medialnym. Ten VHS to było właściwie jedno z niewielu narzędzi, które wprowadzało coś nowego, jeśli chodzi o film. Było kino, była telewizja ze skromną ofertą i nic więcej. Także to, no, to po prostu była pasja wielu, wielu ludzi, całych pokoleń, które no, w warunkach domowych była wymiana kaset takich przegrywanych. Każdy tam miał mniejszą, większą biblioteczkę swoją i wymienialiśmy się tam wśród znajomych, kolegów filmami. No i była to pasja, bo zawsze tam gdzieś dochodził ten nowy, kolejny film. No i też była to specyfika tamtych czasów, że filmy, nawet w kinie to było opóźnienie 3-4 lata, jeśli chodzi o premiery. Także no, niekiedy te pozycje na VHS-ie były zdecydowanie bardziej świeże, choć jakość no, nie była najlepsza. Także to były lata 80, a lata 90 no to już się ten rynek zaczął porządkować. W jakiś sposób pojawili się pierwsi legalni dystrybutorzy. Na tych tak zwanych oryginałach były wydawane te filmy. Także już dużo lepsza jakość była materiału, były okładki, które no już też jakąś taką wizualną stronę poprawiały tego tematu, że to nie były same grzbiety kaset opisane flamastrem. No i oczywiście to był też jakiś sposób na zarabianie pieniędzy. Wtedy tych wypożyczalni w Polsce było bardzo dużo. Właściwie na każdej ulicy, każda wolna przestrzeń handlowa, to pojawiały się tam kasety. Już mówię o tych oryginalnych. Zarejestrować tą działalność było dość łatwo. Zresztą wtedy, tak jak każdą inną, to nie były duże koszty, nie było drogiego ZUS-u, nie było i tak dalej. Łatwo było rozpocząć, no trzeba było tylko być cierpliwym. No i na pewno lubić ten temat, bo no, tam część potem osób się już odwracała, tam wśród moich znajomych ze względu na tą dużą ilość wypożyczalni, no nie był to taki zarobek i dochód, jakby tam sobie ktoś wymarzył. Zresztą koszty były dosyć niebagatelne, dość duże, żeby tam na bieżąco ten dopływ repertuaru zapewnić. No ale wiele osób, w tym ja, no, działało przez wiele lat. Także te lata 90. to no, głównie VHS, a już ten przełom wieków, no to pojawiło się DVD, także to też był, no był to impuls, no bo to dla tej branży, bo to lepsza jakość dźwięku, lepsza jakość obrazu i jeszcze wtedy ta branża odżyła, nie jako to na te może 10 lat nawet, to jeszcze tak, to był taki znaczący impuls w tym wszystkim, także. Na początku ceny tych kaset, jak ja pamiętam, w granicach, to jeszcze były stare złote, 30 tysięcy złotych, 40 tysięcy złotych oryginalne, a wypożyczenie to, no to powiedzmy tam 30 razy wypożyczyć, żeby się zaczęło zwracać, 40 razy. I właściwie potem to się już tak utrzymał, ten trend, bo no, kasety zdrożały, były powyżej 100 zł, po 120, były nawet po 150, nawet w niektórych latach. Ale też trochę wtedy wzrosła cena wypożyczenia. Także no to był taki, przynajmniej tutaj, taka była relacja, tam 20-25 wypożyczeń, żeby się zaczęła zwracać. Wtedy każdy tytuł, właściwie każdy tytuł to była świeża bułeczka i tutaj nie trzeba było tego w żaden sposób specjalnie namawiać, żeby klient wziął, bo właściwie klient sam przychodził, brał. I te półki były niekiedy puste. No, oczywiście było to mniej tytułów, ale no, było puste. Także ja ze swojej młodości pamiętam, że no, akurat to były lata 80., że oglądałem Gwiezdne Wojny na przykład wielokrotnie i w pewnym momencie się zorientowałem, że właściwie nic innego nie oglądam i nie uznaję jako film i stwierdziłem, że to już trochę za daleko to wszystko poszło. W kinie na tym filmie byłem też już nie zliczę ile razy nawet po tych poszczególnych częściach tej pierwszej serii. No Indiana Jones na pewno też ludzie czekali na ten film i na premiery w kinie i na kasecie. Także zresztą lata 80. to były dosyć takie dobre były produkcje i z różnych gatunków, no bo to nie tylko sensacja i czy fantastyka, także na pewno ktoś dla siebie mógł coś znaleźć, każdy dla siebie mógł coś znaleźć w tym repertuarze z tamtego okresu, także. Często niszczyły się te okładki i dystrybutor nie zapewniał drugiej, oryginalnej i właściwie to był taki wymóg chwili, bo już tych pobrudzonych, zaplamionych, często z zakupami w siatce jakimiś tam te kasety były i no, trzeba było to coś z tym zrobić i to był chyba najprostszy sposób. Oczywiście kaseta w środku była oryginalna, ale już okładka to już było takie opakowanie zastępcze. To był wymóg chwili po prostu, bo za chwilę po prostu nie było okładek dla klienta. Jak zaczynałem, to chyba miałem 100 kaset na rozpoczęcie działalności, albo nawet jeszcze mniej. Tyle, że dosyć duży taki był przyrost, około 8 tygodniowo, 10, w zależności jaki był tydzień. Więc to się rozrastało dosyć szybko. Ale nie miałem takich dużych ilości VHS-ów. Później już tak w latach tam, kiedy już właściwie tym VHS-em się nikt nie interesował, no to tam kolekcja była około 1500, czy tam może i do 2 tam doszedłem w pewnym momencie. Ale to 15 lat na to potrzeba było. Także tak, ja skromnie zaczynałem, zresztą tak jak większość, około 100 kaset i no i potem z tygodnia na tydzień to wszystko się rozrastało. No jeszcze ktoś mnie tam odwiedził od czasu do czasu, ale też pojawiają się ludzie, którzy specjalnie tu przyjeżdżają, to nawet z daleka. Część szuka na przykład VHS-ów i to jest owoc tych poszukiwań. Tam będzie ich więcej trochę w najbliższym czasie. Część poszukuje konkretnego tytułu już na płycie DVD, po prostu żeby obejrzeć, bo w żaden sposób tam nie może dostać się do tego tytułu, znaleźć go. I niekiedy też dla jakiejś takiej odmiany, no bo ja sobie zdaję sprawę, że teraz czasy są takie, że film, który ma filmik, 2 minuty to jest długi, tam gdzieś na jakimś portalu, to już tam co niektórych, no nie potrafią ludzie spokojnie wysiedzieć i przewijają ten 2-minutowy film, a co dopiero usiąść z rodziną i obejrzeć 1,5 godziny. Ale są osoby, które do tego wracają właśnie, no, a ja pomagam jeszcze, no, póki jeszcze tu jestem, to pomagam, polecę jakiś tytuł. Także niektórzy z takiej nostalgii, albo żeby coś zmienić w swoim życiu, no, tym domowym, rodzinnym, ewentualnie nadrobić jakieś zaległości, bo kolejne pokolenia dorastają i też tam, jak ktoś się interesuje filmem, no to coś dla siebie znajdzie tutaj, szczególnie z tych starszych pozycji.
I jeszcze bardzo ważna rzecz. Jak zaczynałem program, to mówiłem, że dowiecie się, jaka kaseta była pierwszą polską kasetą VHS. Była to kaseta wydana w połowie lat 80. przez ITI. Kaseta ze skeczami Piotra Frączyskiego, Pietrzaka i Smolenia. To była pierwsza legalnie wydana w Polsce kaseta VHS. Ja akurat nie mam, ale mam inny przykład wyjątkowej kasety VHS. To jest taka polska, powiedzmy, Jane Fonda, czyli Kalanetyk z Marielą Bojarską. I wyobraźcie sobie, że ona ukazała się, że sprzedano jej w Polsce w latach 90. w 3 milionach egzemplarzy. Oryginalnego wydania. Nie wiem, ile było piratów, ale 3 miliony, no to chyba do dziś robi wrażenie.
Na koniec tego odcinka historii warszawskiej popkultury jeszcze krótkie wyjaśnienie. Taka ciekawostka związana z miejscem, które jest za mną. Dzisiaj jest to Dom Kultury, a kiedyś był tutaj bardzo słynny sklep muzyczny Digital. W tym sklepie można było przegrać kasety na przykład, płyty CD, można było wypożyczyć kasety VHS, bo działała tu wypożyczalnia, działał też barek. Było to kultowe miejsce kasetowe i płytowe w Warszawie, które też miała miejsce wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowa historia. To był 96 rok, wrzesień, do Polski przyjechał Michael Jackson. Wtedy Michael Jackson, jego wizyta tutaj to było trochę jak połączenie wizyty, nie wiem, papieża, prezydenta Stanów Zjednoczonych i właśnie największej gwiazdy popu. Ikona popu przyjechała do Polski przede wszystkim na koncert. Michael Jackson zagrał na Bemowie dla 100 tysięcy osób. Bilety wtedy kosztowały niebagatela 50 zł. Był w Polsce 4 dni, spotkał się między innymi z prezydentem, z ministrami, ale też chodził po różnych sklepach. Był w sklepie zabawkowym i był właśnie w sklepie muzycznym. Tutaj dość niespodziewanie Michael Jackson pewnego dnia wszedł do sklepu, wybrał kilka kaset, kilka płyt, zrobił sobie zdjęcie z panią sprzedającą w sklepie, która do dziś ma autograf na swojej płycie Bad Michaela Jacksona i właśnie z nim zdjęcie. No i wtedy się zgromadził wielki tłum i już wychodząc, jakby był otoczony, grając z całą zgrają, całą grupą swoich fanów, ale jak przyszedł, to praktycznie przyszedł niezauważony. I tutaj właśnie w tym miejscu, no dzisiaj już tak jak mówiłem, nie ma sklepu Digital, ale w 96 roku wydarzyła się tutaj historia. No i do dziś ci, którzy mieli okazję go wtedy zobaczyć albo byli na Bemowie, na pewno to wspominają. Żegnając się z Wami, przypomnę, że projekt tych programów jest realizowany w ramach programu stypendialnego Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję jeszcze raz moim wyjątkowym gościom. Zapraszam na kolejne odcinki. Słuchajcie w formie podcastów i oglądajcie w formie z obrazkiem na YouTubie. Wojtek Przylipiak i to była Historia warszawskiej popkultury.
Historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Przelipiak.